Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie na debacie oksfordzkiej inaczej. Moje imię i nazwisko Piotr Wachowiak. Reprezentuję Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Ze mną jest pani profesor Agnieszka Kurczewska, prorektorka do spraw współpracy z otoczeniem Uniwersytetu Łódzkiego. I są przedstawiciele naszych uczelni. Najpierw może przywitam przedstawicieli Uniwersytetu Łódzkiego. Pani Aleksandra Wierzbicka, pani Julia Nawrocka, pan Maciej Wesołowski i pan Adrian Niewiadomski. I przedstawicieli SGH, pan Igor Demianiuk, pan Dawid Bednarczyk, pan Marcin Wawryn, pan Stanisław Zapała. Debata jest inaczej, ponieważ nie do końca trzymamy się zasad debaty oksfordzkiej, szczególnie, że jest dwóch prowadzących. Proszę Państwa, debata bardzo interesująca. Zobaczycie. Demokracja a gospodarka, gdzie teza propozycji brzmi: w najbliższych latach będzie przybywać państw demokratycznych o gospodarce rynkowej. Natomiast teza opozycji brzmi: w najbliższych latach będzie przybywać państw autorytarnych o gospodarce centralnie planowanej. Będziemy debatować, proszę Państwa, około godziny. Zostały ustalone zasady debaty. My będziemy, proszę Państwa, przestrzegać z panią rektorką tych zasad. Wobec tego nie chcemy już tracić czasu. Przechodzimy, proszę Państwa, do pierwszego mówcy broniącego tezy. Wobec tego zapraszam do zabrania głosu. A, tu.
Szanowni Państwo, szanowni marszałkowie, jako strona propozycji uważamy, że w najbliższych 20-30 latach państw demokratycznych o gospodarce rynkowej będzie przybywać. Twierdzimy, że te pojęcia państwo demokratyczne o gospodarce wolnorynkowej są ściśle ze sobą powiązane. Demokracja nie może funkcjonować bez wolnego rynku i prawdziwie wolny rynek nie może funkcjonować bez demokracji. Kryjące się za demokracją poszanowanie praw człowieka gwarantuje poszanowanie praw własności, ale nie tylko, wszelkich praw, które są gwarancją wolnego rynku. Również twierdzimy, że państwo demokratyczne dostarcza wolnemu rynkowi różnych instytucji, takich choćby jak wolne sądy, niezależne, gdzie przedsiębiorcy, konsumenci mogą szukać sprawiedliwości wtedy, kiedy wejdą w spór z innym podmiotem gospodarczym. Skupiłem się na tym, co demokracja daje wolnemu rynkowi, ale teraz chciałbym poruszyć kwestię tego, co wolny rynek daje demokracji. Przede wszystkim wolny rynek zapewnia dobrobyt społeczeństwa, długookresowy. Jeśli społeczeństwo się bogaci, klasa średnia się powiększa i to właśnie ona w państwach demokratycznych, w państwach europejskich, ale nie tylko, jest podstawą demokracji. Myślę, że również dlatego państwa demokratyczne, mimo wielu swoich wad, mimo tego, że narzekamy w Unii Europejskiej na różne regulacje, są bardzo atrakcyjne dla całego świata. Przekonał mnie choćby jeden argument, który usłyszałem podczas jednego z paneli na tym wydarzeniu, że wszyscy narzekamy, ale gdy coś złego dzieje się na świecie, to jednak wszyscy chcą przebywać w Unii Europejskiej czy w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy i przechodzimy do pomówcy pierwszego atakującego tezę.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, szanowni marszałkowie, nasza drużyna skontruje tezę, broniąc i argumentując, że w najbliższej przyszłości przybywać będzie państw autorytarnych z gospodarką centralnie planowaną. Dlaczego tak się może dziać? Proszę Państwa, zauważmy, co się dzieje już teraz. Do 2010 roku przybywało liczby państw demokratycznych, a od 2010 roku liczba ta cały czas maleje. Nieustająco przybywa państw z gospodarką centralnie planowaną. Możemy się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje. Ludzie czują się zagrożeni, ludzie czują się niepewnie. Co się dzieje, kiedy ludzie czują się niepewnie? Starają szukać się pewnego przywódcy, starają szukać się pewnego gwarantu bezpieczeństwa, gwarantu stabilności. Kryzys na rynkach w 2008 roku pokazał wady systemu, w którym funkcjonujemy. I ludzie coraz bardziej niepewni, coraz bardziej przestraszeni tym, co się dzieje, mogą kierować się ku centralizacji i ku zebraniu, właśnie ku centralizacji. Krytyka modelu liberalnego, który w tym momencie występuje, narasta coraz bardziej. Nierówności społeczne oraz kryzysy powodują, że ludzie czują się zagrożeni, że czują się niepewnie, że nie wiedzą, jaka jest ich przyszłość, co może zagwarantować im tę przyszłość. Mocny przywódca, który swoją charyzmą będzie mógł w pewien sposób zagwarantować im, że za część wolności zagwarantuje im bezpieczeństwo i stabilność. Warto również powiedzieć o skomplikowaności systemu, w którym aktualnie żyjemy. Wszystkie struktury i brak możliwości przekazania odpowiedzialności z tym, co się dzieje. Nawet patrząc na strukturę Unii Europejskiej, czy jesteśmy w stanie określić dokładnie, która jednostka odpowiedzialna jest za co, czy jesteśmy w stanie przypisać tę odpowiedzialność za ewentualne błędy? Nie jesteśmy w stanie z tego zrobić, ponieważ struktury i wszystkie instytucje są na tyle pokomplikowane, że przeciętny obywatel nie zdaje sobie nawet sprawy, jak to wszystko funkcjonuje. W systemie, w którym jest odpowiedzialna jedna osoba, którym jest centralnie zaplanowane z góry, jest to dużo prostsze, ponieważ obywatele w razie niezadowolenia wiedzą, kogo oskarżyć i wiedzą, do kogo kierować swoje niezadowolenie i swój krzyk rozpaczy. Brak spójności i krótkoterminowość planowania w państwach demokratycznych z gospodarką rynkową zapewnia tę niestabilność, której ludzie się obawiają. Dlatego naszym zdaniem w przyszłości będzie przybywać tych państw z gospodarką centralnie planowaną. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. W takim razie mówca drugi broniący tezy.
Szanowni marszałkowie, wspaniała drużyna opozycji, wspaniała publiczności. Ja jako drugi mówca pragnę uargumentować za tezą, że w najbliższych latach będzie przybywać państw demokratycznych o gospodarce rynkowej i zrobię to na dwóch płaszczyznach, zarówno na płaszczyźnie samego rynku i samej gospodarki, jak i pewnego trendu demokratyzacji. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat mieliśmy w skali świata, w skali Europy doświadczenia wielu różnych systemów ekonomicznych, zarówno centralnie planowanych, jak i rynkowych, w różnym spektrum. Co z tego nam zostało? Otóż systemy rynkowe w tej czy w innej formie przetrwały, okazały się efektywniejsze, wydajniejsze, wydolniejsze. Systemy centralnie planowane albo musiały się przetransformować, tudzież w jakiś sposób otworzyć na rynek, żeby móc przetrwać, albo całkowicie upadły, tak jak Związek Sowiecki. A właśnie chociażby Chiny są przykładem państwa, które musiało się otworzyć, musiało zmienić swoją politykę gospodarczą, żeby w jakiś sposób być wydolnym. Dlaczego tak jest? Jednostka, a nawet pytanie.
W stronę propozycji pytanie. Czy aby Chiny nadal właśnie nie zachowują w dużej mierze centralnego planowania, a mimo to prześcigają wzrostem gospodarczym cały
to
zachód?
To jest bardzo dobre pytanie. Natomiast zobaczmy na Chiny, kiedy były wyłącznie centralnie planowane, a na Chiny po Deng Xiaopingu, który otworzył chińską gospodarkę i wprowadził elementy rynkowe po to właśnie, żeby ona mogła konkurować, żeby stała się tym, czym jest dzisiaj. Dlaczego tak się dzieje, że gospodarka centralnie planowana jest niewydolna? Po pierwsze, jednostka, nawet grupa ludzi nie jest w stanie przewidzieć w krótkim terminie, a nawet w średnim i w długim schematu działania dla całej gospodarki, więc nie jest w stanie również rzetelnie zaplanować tego, co w wolnym rynku, w gospodarce rynkowej zastępuje pewna elastyczność, pewna możliwość adaptacji i dostosowania się do bieżących warunków. Z drugiej strony dzisiaj mamy państwa takie jak Indie, Indonezję, Chile czy Argentyna, których znaczenie wzrasta, które są bardzo wysoko w indeksie demokracji światowej, a ponadto są szybko rozwijające się. Indie chociażby mają coraz większe znaczenie w świecie ze względu na po prostu demografię. Z drugiej strony chciałem odnieść się do demokracji, ponieważ ostatnie stulecie oraz dwa są z jednej strony nieproporcjonalnym i bezprecedensowym wzrostem dobrobytu na świecie. Z drugiej strony, tak, pytanie.
Strony propozycji, pytanie. Czy aby można w pełni nazwać władze Indii demokratycznymi, zważywszy na prześladowanie na punkcie etnicznym i religijnym w tym kraju? Dziękuję.
Nie ma czegoś takiego jak czysta demokracja, jak esencja demokracji w świecie. Mamy różne indeksy, które mierzą pewne spektrum demokracji. Indie w tych indeksach wypadają bardzo dobrze. Ostatnie stulecie dwa były przyrostem dobrobytu na światową skalę i równolegle demokratyzacja postępowała coraz bardziej. Technologia działająca ku globalizacji sprzyja promowaniu wzorców demokratycznych zachodnich państw bogatych, zamożnych wśród państw rozwijających się. Zatem wydaje się to trendem, który będzie sprzyjał. I chwilowy kryzys demokracji, co rozwinie trzeci mówca, wcale nie jest zakończeniem demokracji na świecie, tylko kryzysem, z którego wyjdziemy, a nasz czwarty mówca pokaże, że fale mają swoje przypływy i odpływy, tak jak z demokracją, co dalej wyjaśni.
Bardzo dziękuję. Mówca drugi, atakujący tezę. Zachęcamy też do zadawania pytań.
Szanowni Państwo, Państwo Marszałkowie, ja będę kontynuowała pewną myśl, którą rozpoczęła już Julia, a mianowicie myśl na temat bezpieczeństwa. Obecna sytuacja geopolityczna na świecie jest bardzo napięta. Jest bardzo dużo konfliktów zbrojnych, między innymi wojna w Ukrainie, konflikt Izrael-Hamas, czy sytuacja, która wydarzyła się w Górskim Karabachu. Wszystkie te wydarzenia sprawiają, że i w nas pojawia się pewna obawa o to, czy będzie bezpiecznie, co przyniesie jutro, czy u nas nie pojawią się jakieś konflikty. I tak czują się mieszkańcy całego świata, kiedy widzą takie wydarzenia. Dodatkowo, zmiany klimatu i ich skutki, powodzie, a z drugiej strony susze, problemy, które pojawią się w tym momencie z pustynnieniem, które w sumie już trochę następują, przynajmniej w województwie łódzkim, z którego pochodzę, i w wielu innych rejonach świata. I w wyniku tego pojawią się również problemy w dostawach żywności, dostępie do czystej wody pitnej. Następnie pewne przesunięcie się stref klimatycznych, co spowoduje migrację zarówno ludności, jak i zwierząt. Będą zmieniały się całe struktury ekosystemowe, które mogą wpłynąć na pojawienie się między innymi nowych chorób. Wszyscy znamy i pamiętamy, co wydarzyło się w trakcie pandemii COVID-19. Cały świat musiał się zamknąć, gospodarka legła po prostu, zatrzymało się wszystko i do tej pory odczuwamy tego skutki i gospodarcze, i społeczne. Ludzie obawiają się, co zdarzy się, kiedy znowu pojawi się taki problem. Co zrobią państwa, kiedy znowu trzeba będzie się zamknąć? Czy znowu się zamkną, czy jednak będą szły za tym, żeby jakoś inaczej radzić sobie z tym wszystkim? Z tymi wszystkimi problemami według nas i ekspertów wielu dobrze radzą sobie państwa o gospodarce nieplanowanej. Nawet jeżeli państwo musi się zamknąć i trochę odłączyć od innych, potrafi ono szybko, sprawnie i skutecznie radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, ponieważ potrafi ono wszystkie te procesy gospodarcze troszeczkę zmienić i w jakąś jedną stronę przekierować. Dodatkowo problemy takie jak zmiany klimatu, nie da się ich rozwiązywać na poziomie np. gminy. Trzeba to robić na poziomie państw czy całych społeczności, takiej jak Unia Europejska, czy na poziomie całego świata, aby było to wszystko skuteczne. Wszystkie te sytuacje właśnie takie, z których wspomniałam, zmiany klimatu, sytuacja geopolityczna, wszystkie takie konflikty powodują, że coraz bardziej się boimy. Obawiamy się o swoją przyszłość, o przyszłość naszych bliskich. Nie czujemy się po prostu bezpiecznie. Naturą ludzką jest to, że w sytuacji kryzysu szukamy silnego przywódcy, który w pewnym sensie nam trochę może zapewnić to bezpieczeństwo, które nas obroni. I kiedy nadarzy się w przyszłości taka sytuacja, że będą te kryzysy się nadal pogłębiały, na co wiele rzeczy wskazuje, że no, skutki zmian klimatu będą postępowały, pojawi się wiele problemów, to ludzie szukając tego bezpieczeństwa zobaczą jakiegoś przywódcę.
Prosimy o kończenie.
Dobrze, zobaczą tego przywódcę, który powie im, tak w cudzysłowie oczywiście, oddajcie mi trochę swojej wolności w zamian za bezpieczeństwo, ja wam to zapewnię. Ludzie za tym pójdą. Wynika to wszystko z piramidy Maslowa, ponieważ bezpieczeństwo zaraz po potrzebach fizjologicznych jest podstawową potrzebą człowieka i człowiek bez bezpieczeństwa nie jest w stanie normalnie funkcjonować.
Bardzo dziękuję. Mówca trzeci.
Szanowni Państwo Marszałkowie, szanowna widownio, ja zaargumentuję, że kryzysy były zawsze, są i będą. Ale to, co ważne, kryzysy w demokracji, choć trudne i bolesne, są tak naprawdę szansą dla społeczeństw, żeby się zaadaptować, rozwinąć i pójść do przodu. Przede wszystkim kryzys jest niezbędny do tego, abyśmy mogli testować i adaptować się do wyzwań, z którymi mierzą się społeczeństwa i instytucje. To okazja, w której demokracja jest testowana i musi dostosować się do nowych realiów. Kryzys to także możliwość dla rozwoju instytucji demokratycznych. Widzieliśmy to chociażby w przypadku pandemii COVID-19. W przypadku też pandemii mieliśmy do czynienia ze wzrostem zaangażowania społecznego. Ludzie, którzy czuli potrzebę, żeby działać dla większego dobra, zostali w domach. Były obostrzenia, ale jakby większość społeczeństwa, jak pokazują badania, przestrzegała ich nie dlatego, że był ten bat państwowy, tylko dlatego, że czuli potrzebę robienia czegoś dla ogółu. Kryzysy i rozmowa nad nimi to także...
Proszę bardzo, proszę, pytanie.
Proszę bardzo.
Informacja. Tematem debaty nie jest poziom zaangażowania społecznego obywateli, tylko demokracja i wolny rynek, centralne planowanie i autorytaryzm. Okay.
Zaangażowanie obywateli jest nieodłącznym elementem demokracji. Jeżeli mówimy o społeczeństwie obywatelskim, społeczeństwie demokratycznym, to musimy stawiać na zaangażowanie obywateli. Ale dziękuję bardzo za to. Ad vocem. Zgubiłem wątek.
To chodzi w debacie.
Społeczny dialog. To, że mamy kryzysy, wymaga na nas, na społeczeństwach dialog ze sobą nad tym, co możemy zrobić, żeby było lepiej. To oczywiście prowadzi do tego, że wypracowujemy rozwiązania, o których wcześniej w ogóle nie musieliśmy myśleć. Tak? Okej. Kryzysy są też okazją do konsolidacji społeczeństwa i budowania takiej zgody narodowej, co chociażby widzieliśmy w przypadku, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, znaczy kiedy wzmożyła się wojna w Ukrainie, kiedy nasze społeczeństwo zgodnie przyjmowało i pomagało ukraińskim uchodźcom. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Przechodzimy do mówcy trzeciego atakującego. Tezę. Ja bardzo bym prosił, i to też jest taka możemy modyfikacja debaty, że Państwo będziecie mogli stronom zadawać pytania i na to mamy przeznaczone sporo czasu, więc proszę serdecznie publiczność o przygotowywanie pytań. Proszę bardzo.
Będę w takim razie względem tego czasu liczył. Strono propozycji, szanowni marszałkowie, droga publiczności. Swego rodzaju intelektualną farsą jest przyjęcie, iż centralne planowanie jest wtedy, kiedy robią to reżimy, które nam się nie podobają, a gdy Zachód coś robi, to jest po prostu wspólna praca nad naszą przyszłością, pewna wizja, tak? Jako strona opozycji nie zgadzamy się pryncypialnie z tym podziałem. Jak najbardziej nadużycia praw człowieka są nadużyciami praw człowieka, jednakże gdy tworzymy plany na 2050, jest to także planowanie z definicji. Co do demokracji, problematyczne również zdaje się w jakimś stopniu skalowalność, brak reprezentacji. Tak jak było wspomniane już przez naszą chociażby drugą mówczynię, w dużej mierze nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z globalnymi kryzysami XXI wieku bez wielkich instytucji. Wielkich instytucji, które posiadają biurokrację, z którymi nie ma przeciętny obywatel kontaktu. Jeśli mówiliśmy tutaj o partycypacji społecznej, która jak najbardziej jest częścią demokracji, ale nie tylko demokracji. Jak wiemy, niekiedy wymusza się partycypację społeczną w niedemokratycznych reżimach. Pamiętajmy o tym, że nie ma żadnego zaangażowania społecznego na skalę globalną, który jest nawet pojmowalny we wszystkich zróżnicowanych społeczeństwach, w jakich funkcjonujemy. Przez to jest rozrost biurokracji na poziomie międzypaństwowym. Swego rodzaju oczywiście globalizacja postępuje. Czy można to nazwać...
Proszę bardzo.
Ja mam takie pytanie do szanownego mówcy. A czy jest jakiś przykład państwa niedemokratycznego, który w długim okresie sobie poradził lepiej z jakimś kryzysem niż państwa demokratyczne? Ponieważ obecnie nawet Chiny przeżywają i są w poważnym kryzysie. I tak jakby tutaj ta argumentacja, że coś można lepiej centralnie czymś sterować, się nie zgadza.
No, o ile wiem, Imperium Chińskie w miarę sobie w historii dawało radę, a demokratyczne systemy polityczne są, dzięki Bogu je mamy, ale no, niestety są ewenementem w skali historycznej, co wydaje się wskazywać na to, że również poprzez planowanie, nie tylko lokalne rozwiązywanie problemów, wysoki poziom reprezentacji da się ze społeczeństwem jakoś sobie dawać radę. Wracając do problemów globalnych, jeszcze odnosząc się do problemu migracji, tak? Jeśli popatrzymy na to, dokąd zmierzają imigranci, to nie jest tak, że oni tylko marzą o demokracji, że osoba, która głoduje, jedyne, o czym marzy, to o głosowaniu raz na 4 lata, tylko podążają za chlebem, tak? Jedyne, co to Zjednoczone Emiraty Arabskie, które sobie w miarę prosperują, mają na przykład też w jakimś stopniu urynkowienia, a jednak nadmiernie demokratyczne nie są, czy do Arabii Saudyjskiej po prostu zamyka się granice dla imigracji, a Unia Europejska otwiera.
Tak? Pytanie.
Szanowna strono opozycji, pytanie. Czy obecność tego chleba, jak to już zwróciłeś uwagę, nie świadczy o wzroście gospodarczym, albo przynajmniej o dobrobycie w tych państwach, że szukamy tam właśnie w tych państwach demokratycznych tego chleba z racji tego, że on tam po prostu jest?
Stan obecny niestety nie przewiduje dokładnie tego, co będzie się działo. Jak wiemy, wiele ludów do Imperium Rzymskiego, ostatnio publicznie modnego, zmierzało w historii, a jednak upadł w pewnym momencie. Pamiętajmy o tym, że tak jak wspomniałem już parę państw, które w miarę się bogacą, czy nie wiem, z zasady chyba Turcja nie jest najlepszym przykładem demokracji, a tam mamy, jeśli chodzi o szeroko pojęty kontynent europejski, najwięcej uchodźców. A więc tak, korelacja między tym, gdzie się wpuszcza imigrantów, jest znacząco mocniejsza niż ta, gdzie jest demokracja, żeby tam zmierzali. Warto też zauważyć, że Europejczycy też wyjeżdżają do reżimów tam, gdzie im to pasuje, czy to w Zatoce Perskiej, czy to w Tajlandii, nadmiernie tam demokracji nie ma, ale nikt nie będzie argumentował, że z tego powodu tam jest koniecznie lepiej. Tym także chciałbym zamknąć moją wypowiedź. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przekazuję głos pani marszałkini.
Szanowni Państwo, pierwsza wymiana argumentów nastąpiła. My tu siedzimy z panem marszałkiem po środku i czujemy oprócz merytoryki ogromne emocje. Teraz byśmy bardzo chcieli poprosić Państwa o pytania. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Mamy panie z mikrofonem tutaj z prawej i lewej strony. Przy zadawaniu pytań bardzo proszę wskazać, czy to pytanie jest do strony broniącej gospodarki demokratyczne, kraje demokratyczne, czy kraje autorytarne, a może jest to to samo pytanie do dwóch zespołów. Bardzo proszę, czekamy na ciekawe pytania. Bardzo proszę, mamy tutaj jedno pytanie i później zaraz następne.
Zbigniew Bochniarz, Koźmiński University and University of Washington, Seattle. Gratuluję pomysłu debaty, uważam, że wspaniała możliwość pokazania i właśnie zaangażowania tego pokolenia. Moje pytanie...
Do mikrofonu, proszę.
Moje pytanie. Gratuluję pomysłu.
Dziękujemy bardzo.
Udziału młodego pokolenia, ci, którzy nas zastąpią już niedługo. A moje pytanie jest takie, ponieważ jestem Environment and Resource Economist. Który z systemów, czy system demokratyczny rynkowy, czy system centralnego planowania poradził sobie w ciągu ostatnich 100 lat i z problemami ekologicznymi, z problemami środowiska? I który z tych systemów generuje więcej gazów cieplarnianych i ma większe tempo? Dziękuję.
Bardzo dziękujemy za to dobre pytanie. Rozumiem, że Państwo chcą rozpocząć odpowiedź.
Tak, uważam, że w dużej mierze, o ile tematem debaty była przyszłość, do przyszłości także można się odnieść. No i powiedzmy, że przyjmując, że kawalerem można trochę być, mimo że to troszkę jak z wolnością i z demokracją nie jest takie zero-jedynkowe, znaczy właśnie jest równie zero-jedynkowe, bo troszkę demokracji na to tak średnio. Tak czy siak, jeśli chodzi o Związek Sowiecki, który zanieczyszczał środowisko, jeśli chodzi o państwa byłego bloku wschodniego, nie jesteśmy w stanie dokładnie porównywać tego z tym, co się działo w Zachodzie w tym czasie, z tego powodu, że proces uprzemysłowienia dopiero wówczas się tam zaczynał. Zresztą jeśli popatrzymy na ostatnie 100 lat, czyli także te ostatnie parędziesiąt wstecz, to bogaty Zachód sobie wyeksportował do państw często niedemokratycznych swoje zanieczyszczenie klimatu. A więc no, jeśli się produkuje w Chinach, no to trudno, żeby ten produkt, który my konsumujemy, tam no, nie zanieczyszczył tego środowiska. Jednakże pamiętajmy o tym, że największe opory w ostatnich latach wobec jakichkolwiek dbania o ekologię występują w państwach zachodnich, demokratycznych, gdzie często reakcje są przeciwne, tak, siły reakcyjne, kontrrewolucyjne sprzeciwiają się rozwiązaniom globalnym, a już ten Xi, tak, może się z kimś dogadać na poziomie międzynarodowym. Ale jeśli będzie raz Obama, raz Trump, no to już nie wiadomo, czy w umowie paryskiej będą się utrzymać Stany. Dziękuję.
Dziękujemy. Co na to druga strona?
Bardzo dziękuję za to pytanie. Jest bardzo ciekawe. Ja chcę powołać się na przykład Polski, gdzie w czasach gospodarki no, centralnie planowanej byliśmy jednak o wiele bardziej emisyjni niż jesteśmy w tym momencie. Mimo, że dobrobyt społeczeństwa, o którym tak dużo tutaj mówimy, no teraz jest nieporównywalnie na wyższym poziomie. Oczywiście jest więcej państw, ale myślę, to jest najbliższy nam przykład. Tak samo oczywiście degradacja środowiska. To, co PRL zrobił z środowiskiem naturalnym w Polsce, jest nieporównywalnie na większą skalę tragiczne niż to, co robimy teraz. Dziękuję bardzo.
I ja sobie jeszcze pozwolę na jeden krótki komentarz. Mówiliśmy o przeszłości, też chciałbym na chwilkę nawiązać do przyszłości. Wolność słowa, wolność myśli to są jedne z głównych warunków tak naprawdę rozwoju nowych idei, tak nawiązując do forum, na którym się znajdujemy, i nowych rozwiązań, które pomogą nam w bliższej czy dalszej przyszłości z kryzysem klimatycznym się sprostać. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Drugie pytanie.
Tak. Słychać mnie? Tak, ja mam pytanie całkowicie sympatyzując ze stroną centralnej, centralnie planowanej.
Proszę się tylko przedstawić.
Kamil Szyk, SGH. Mam takie pytanie, bo mówicie tutaj Państwo o tym, że migracja głównie występuje do tych krajów, gdzie mamy demokrację, do krajów Zachodu. No to mam takie pytanie, czy to bogactwo i ten chleb, o którym tu też Państwo wspominaliście, w tych krajach Zachodu jest efektem demokracji? Czy Imperium Brytyjskie, zdobywając bogactwo na świecie, było demokratycznym krajem? A też jeżeli mówimy o temacie zanieczyszczeń, no to największa demokracja świata, Indie, też chyba w temacie zanieczyszczeń coś ma do powiedzenia.
Czyli rozumiem, pytanie jest bardziej kierowane do tej grupy.
To ja pozwolę sobie odpowiedzieć na część dotyczącą migracji. Myślę, że w ogóle zjawisko migracji, myślę, że możemy je powiązać z globalizacją i w ogóle ze zmniejszeniem się wszelkich odległości na świecie. Pokazuje jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie globalizacja w sferze kulturowej, politycznej, ale też jakby przyciągania pewnej takiej grawitacji. Jest ta grawitacja, jej centrum są państwa zachodnie, państwa rynkowe i demokratyczne. Skąd pochodzi to bogactwo? To jest bardzo dobre pytanie. Na pewno w dużej mierze pochodzi z systemów czy centralnie planowanych. Pytanie, na ile monarchia tudzież imperium możemy nazywać centralnie planowanym, na ile jakimiś oligopolami można władców, to też jest dobre pytanie. Natomiast to, co pragnę powiedzieć, dzisiejszym trendem jest globalizacja i pomimo, że w wielu aspektach próbujemy od niej odejść, tudzież łagodzić jej negatywne skutki, technologia, która się zmieniła, która zmniejszyła odległości, sprawiła, że informacja po świecie krąży w ten sposób, to nie jest trend do odwrócenia. I zmierzam do tego, że te rozwiązania rynkowe, demokratyczne, one w pewien sposób rozsiewają się w sposób kulturowy na resztę świata. Nie widzimy tendencji w drugą stronę. Nie widzimy, żeby rozwiązania proponowane
Pan
przez
kraje... Pan chce skontrować na szybko, tak?
Tak, jeśli mogę dokończyć zdanie? Już dosłownie zdanie dokończę. Chodzi mi o to, że te rozwiązania stają się najpopularniejsze i są najbardziej jakby rozpoznawalne w świecie i również implementowane.
Dosłownie dwa zdania. Wydaje się, że mit One Billion Customers, jeśli chodzi o Chiny, który miał spowodować wielką demokratyzację z powodu globalizacji, wydaje się pękać, gdy okazuje się, że mamy bańki informacyjne, gdy okazuje się, że jednak internet da się cenzurować, a przy okazji też napływ pewnych tendencji ze wschodu bezpośrednio do Polski wydaje się sugerować, że niestety płynie i w tą przez internet.
Krótka kontra jeszcze z prawej strony.
Ja chciałbym jeszcze się tutaj odnieść do pytania, do tej drugiej części, jeśli chodzi o ekologię. No to po pierwsze na świecie już Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Inflation Reduction Act i również Chiny wdrażają polityki proklimatyczne. I moim zdaniem, oczywiście może to nie jest stan teraźniejszy, ale w perspektywie 5-10 lat Indie również będą wprowadzały różne proekologiczne rozwiązania. Dlaczego? Moim zdaniem oni szybciej mogą się transformować, jeśli będą mieli na to środki, niż Unia Europejska. Ponieważ my te zmiany klimatyczne to tylko dostrzegamy ciepły wrzesień, susza jakaś wiosną dla rolników, a tam problemy klimatyczne, problemy zanieczyszczenia, to są tak jakby zanieczyszczone rzeki, zanieczyszczenie powietrza. To są ich tak jakby problemy, podstawowe problemy. Także moim zdaniem w perspektywie 10 lat Indie i duże kraje pod względem populacji również będą się transformować pod względem zielonej transformacji. Dziękuję.
Ja bardzo przepraszam, ale złożone pytania wymagają złożonych odpowiedzi. Padł temat kolonializmu. Większość z państw kolonialnych, takich jak Hiszpania, Portugalia, czy weźmy tą Wielką Brytanię nieszczęsną, rozpadła się już bardzo dawno. Ale jedno z państw kolonialnych, nie za bardzo i niezbyt często kojarzonych z państwem kolonialnym, się do tej pory nie rozpadło tak bardzo, znaczy rozpadło się raz, ale nie w pełni. Mam na myśli Rosję. Rosja, która swój kolonializm rozpoczęła już w XVI-XVII wieku głęboko, głęboko za Ural i do tej pory korzysta z tych zasobów, do tej pory korzysta z ludności, którą wysyła na front wszystkich wojen, do tej pory nie przekuła tej swojej kolonizacji, tych wszystkich zasobów, tak jak to zrobiły państwa demokratyczne, które wykorzystały to dzięki też swojemu wolnemu rynkowi i jeszcze bardziej na tym się wzbogaciły i lepiej to rozwiązały. Proszę, widzę. Tak.
Tematem debaty nie jest kolonializm i jego ocena, tylko ocena demokracji i wolnego rynku. A jeżeli mówimy o imperium, czy się rozpadło, czy nie, to proszę powiedzieć w Kanadzie poddanym króla, że się imperium rozpadło.
Czy można ad vocem do ad vocem do ad vocem?
Tak, proszę.
To tak w pełni krótko. Ja chciałbym jeszcze bardziej sprecyzować. My niczego nie oceniamy per se, tylko przewidujemy, jaka będzie przyszłość. Niekoniecznie to, co uważamy, że się wydarzy, jest tym, czego chcemy.
Dziękuję bardzo. Pytanie numer 3.
Dziękuję. Mariusz Sokołowicz, Uniwersytet Łódzki. Chciałbym zadać to samo pytanie obydwu stronom, poprzedzając je taką swoją refleksją. Wydaje mi się, że znakomita większość krajów autorytarnych to nie są kraje, w których w ogóle się nie głosuje. Ba, ten wzrost w indeksie krajów demokratycznych, liczby krajów niedemokratycznych często odbywa się poprzez mechanizm wyborczy. To znaczy ludzie często głosują na partie autorytarne. W związku z tym moje pytanie do obydwu stron brzmi w kontekście tego, że często autorytaryzm wchodzi poprzez mechanizm demokratyczny do tych krajów. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ludzie głosują na partie autorytarne? Chciałbym usłyszeć to od obydwu stron. Dziękuję bardzo.
Która ze stron pierwsza? Bardzo proszę.
Myślę, że oczywistym tutaj w tym wypadku jest fakt, że te partie autorytarne w rzeczywistości demokratycznej wygrywają z właśnie demokratyczną konkurencją. Wygrywają dlatego, że cechują się wyższą efektywnością, co tu było już wcześniej też wspomniane. Partie autorytarne zapewniają społeczeństwom bezpieczeństwo i możliwość koordynacji. Co też było wspomniane, że ludzkość obecnie spotyka się z wieloma kryzysami, takimi jak COVID, pandemia właśnie COVID, takimi jak wojny. I to są problemy, które muszą rozwiązywane być centralnie. I o tym świadczy wyższość autorytaryzmu.
Czy będzie szybka odpowiedź?
To może tak pokrótce. Jeżeli chodzi o to poczucie bezpieczeństwa, które zapewnia państwo autorytarne i dlaczego ludzie kierują się bardziej do tych takich, do tej twardej ręki podczas kryzysów, a podczas bardziej, że tak powiem, prosperity może wybierają te wolnościowe, te wyższe piętra na tej drabinie, piramidzie Maslowa, która została wspomniana. Rozmawiamy o przyszłości, rozmawiamy o tym, czy będzie przybywać państw demokratycznych, czy będzie przybywać państw autorytarnych. Teza Huntingtona o tej trzeciej fali demokracji już wiele razy była obalana i wiele osób dyskutowało z nią, aczkolwiek to, co jest ciekawe, to po każdej fali demokratyzacji były odpływy. Ostatnia fala demokratyzacji, ten rok 89, 90 i potem prosperity, tak praktycznie światowe, dobiegło w pewnym momencie końca. Widzimy kolejne kryzysy i widzimy pewną zależność, że faktycznie ludzie wybierają tą bardziej silną rękę. Tylko że kiedy jest odpływ, ta trzecia fala wcale nie musiała być ostatnią. Po każdym kryzysie jest później wzrost gospodarczy, później jest odbicie. I być może w następnych, najbliższych latach po tym odbiciu nastąpi czwarta fala demokratyzacji. Ludzie znowu, mogąc sobie na to pozwolić, mając taki luksus, skorzystają znowu z tej wolności i znowu skierują się do instytucji demokratycznych, tym razem silniejszych o te doświadczenie, które spotkało ich podczas poprzedniego odpływu. Dziękuję.
Szybka riposta.
Tak, słóweczko. Jednakże nadmiernie schematyczne myślenie skupiające się na tym, że coś się wydarzyło aż trzy razy to i czwarty musi się wydarzyć, jest historycznie nieprawe. Tak, wiele modeli po trochę upadało i koniec końców upadło raz na dobrze. No to jest tak jakby nie do końca można z przeszłości aż tak wróżyć z fusów.
Dziękujemy. Jest czas na jeszcze jedno ostatnie pytanie. Pani chyba niedobrze nie widzę, ale pani była pierwsza. Bardzo przepraszam, ale nie zdążymy z całą formułą debaty, jeżeli pozwolimy sobie na więcej pytań.
Małgorzata Wadzińska, Procter & Gamble. Ja mam pytanie do obu stron, bo słuchając państwa, nie zdecydowałam jeszcze, po której stronie będę. Wydaje mi się, że jest jeszcze jeden aspekt.
A będzie głosowanie, przepraszam.
Więc to pytanie jest, wydaje mi się, krytyczne. Chciałabym usłyszeć od obu stron odpowiedzi na pytanie dotyczące tak naprawdę chyba istoty, bo my widzimy, że w tej chwili problem chyba jakby, czy to jest demokracja, czy rząd autorytarny, to jest tylko rozwiązanie jakby sposób dojścia do tego, to, o co nam chodzi w złożonym świecie, który teraz widzimy, coraz bardziej skomplikowanym, trudnym do odczytania dla przeciętnego człowieka, który głosuje w urnie wyborczej, jest chyba problemem, żeby rzeczywiście zrozumieć, na czym polega problem. Chodzi o dobre prawo, czy to będzie w jednym systemie, czy w drugim, które będzie zapewniało zrównoważony rozwój i dla społeczeństwa, i dla środowiska, i ekonomiczny. I teraz w jakim systemie według Was jest możliwość na przeprowadzenie debaty merytorycznej, taka jak ta dzisiaj, więc gratuluję, żebyśmy nie mieli do czynienia z tym, co widzimy w mediach, to, co się po prostu obserwuje na co dzień, gdzie nauka zostaje upolityczniona, gdzie trudno rzeczywiście konkretnej osobie zdecydować, na co głosować, czy w jednym systemie, czy w drugim, czy z drugiej strony w systemie autorytarnym, jak właściwie podejmować decyzje ustawodawcze.
Dobrze, to bardzo dziękujemy za to pytanie. Pewną unikatową rzeczą, która odróżnia system demokratyczny od systemu autorytarnego w dowolnych formułach, jest jakby ścieżka, powiedzmy, powstawania pomysłów tudzież inicjatywy. W systemach autorytarnych ta inicjatywa wychodzi w pewien sposób z góry. Ona zostaje zadecydowana gdzieś u góry, gdzieś z inicjatywy czy to rządzących, partii, czy oligarchów, czy jaki to jest akurat wariant autorytaryzmu. Natomiast w systemach demokratycznych, co do zasady, ta inicjatywa jest oddolna. Idzie na drodze, czy to od lokalnych społeczności, czy od jakichś grup specjalistów, czy od związków zawodowych, czy pracodawców. Nie oznacza to, że w systemie autorytarnym nie jest możliwe stworzenie pewnych grup merytorycznych ekspertów. I także nie oznacza to tego, że w systemach demokratycznych nie jest możliwe podejmowanie decyzji na wysokim szczeblu. Natomiast, odnosząc się już tutaj bezpośrednio do Pani pytania, wydaje mi się, że w systemie demokratycznym, przez to, że ta ścieżka wychodzi od dołu, to znaczy od osób, które bezpośrednio są zainteresowane problemem, które nie muszą go rozwiązywać po to, żeby utrzymać się przy władzy, tudzież które muszą zająć się pewnym problemem, bo już dotyka tak wielu ludzi, tylko właśnie od ekspertów, od zwykłych ludzi, od pewnych członków społeczności. Te postulaty, po pierwsze, jest dużo większy pluralizm tych postulatów, co pozwala na większą i bardziej zróżnicowaną debatę. I po drugie, pozwala na uwzględnienie dużo większego spektrum możliwych rozwiązań, które również pozwala na wypracowanie lepszych i efektywniejszych rozwiązań, chociażby w zakresie prawa, w zakresie zrównoważonego rozwoju. Bo to sumaryczne doświadczenie dużo większej rzeszy ludzi no zawsze będzie większe niż pewnego kolegium, nawet wybranego bardzo kompetentnie w systemie autorytarnym, jednak właśnie idącego gdzieś tam od góry.
Bardzo dziękujemy. Szybka odpowiedź, tak?
Tak jest. Szanowna Pani, z przykrością muszę uznać to pytanie za tendencyjne, ponieważ pytając o debatę, oczywistym jest, że debata jest cechą demokracji. Co innego już, jeśli mówimy o podejmowaniu właściwych decyzji. Chyba nie odbierzemy Chinom, które państwem demokratycznym nie są, co jednak propozycja też tutaj trochę, wydaje mi się, lawirowała w tym temacie, czasami uznając Chiny za demokrację, czasami za państwa autorytarne, to wracając do pytania, podejmowanie decyzji liczy się skuteczność. Trendem, który w ostatnich latach jest tutaj na językach wszystkich, jest sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja nie jest demokratyczna. Sztuczna inteligencja to są ogromne przepływy informacji, to są bazy danych, to są narzędzia, które prowadzą do podejmowania trafnych, celnych, autorytarnych decyzji. Decyzji, na których nie ma po prostu nie ma polemiki, nie ma wątpliwości. I tutaj to jest to, co my chcemy dowieść, że liczy się skuteczność, a nie debata.
Pragnę się szybciutko odnieść, dwa zdania. To, co Pan mówi, jest prawdą w naukach ścisłych, w naukach społecznych i w wszelkich kwestiach dotyczących filozofii człowieka, społeczeństwa. Nie ma czegoś takiego konkretnie jak pewna sprecyzowana zawsze dobra odpowiedź, która może być różna w różnych społeczeństwach, w różnych mentalnościach. Dlatego wydaje mi się, że ten mechanizm, który pan pokazuje, on może być prawdziwy w bardzo wielu, w zdrowiu, w pewnych naukach ścisłych, w inżynierii, natomiast w naukach politycznych czy systemach dotyczących jakby już człowieka i bardziej czy to filozofii, czy systemów prawnych, które nie zawsze musi być dobra albo zła odpowiedź, może być pewne spektrum, może nie zawsze być prawdziwe.
Nie mówimy o filozofii, a o ekonomii.
O politologii.
Dziękujemy. Jak bardzo krótkie to ostatnie pytanie, bo widziałam tutaj wytrwałą rękę. To prosimy i też krótkie odpowiedzi, jeśli mogę prosić Państwa.
Nazywam się Mariusz Sierski. Nie mam zwyczaju zabierać głosu, jak mówią studenci, bo wolę słuchać, czego się dowiem, ale mam bardzo konkretne do dwóch stron takie paradoksy, o których skomentowanie bym poprosił. W tę stronę, jak to jest z takim faktem, że imigranci pierwszego pokolenia zazwyczaj nie uczestniczą, nie mają prawa uczestniczyć w żadnych ani aktywnie, ani biernie procesach wyborczych, a często to się przeciąga też na drugie pokolenie, jeśli naturalizacja nie przebiegnie w sposób proceduralny. Do tej strony mam pytanie z kolei dotyczące losu moich studentów, których pamiętam z Kolegium Europejskiego w Brugii w Natolinie. Dlaczego większość naszych studentów, młodych Francuzów, wolała znaleźć pracę w Wielkiej Brytanii niż w swoim kraju? Był jakiś powód, dla którego raczej wybierali tego typu zatrudnienie. Trzeci komentarz, jak to jest, do pana już w szczególności, jak to jest, że najwięcej inwestują w sztuczną inteligencję, prywatne korporacje i również państwa autorytarne, natomiast państwa są bardzo mało narodowe, są bardzo mało tym inwestycyjnie zainteresowane. Dziękuję.
To poprosimy o szybką odpowiedź.
Znaczy, ja chciałbym tutaj doprecyzować w takim sensie, że pierwsze pokolenie jest bardzo takie prospołeczne, a już te kolejne nie...
Nie głosuje, nie ma...
Nie ma prawa... No... Myślę, że, znaczy, no nie wiem, ale no, we Francji, nie wiem, czy to jest przypadek Francji, ale tam duża część imigracji tak jakby ma prawa głosy, ma prawa publiczne, więc no, moim zdaniem kwestia tu jest, że popełniliśmy jako w Unii Europejskiej zostały popełnione błędy w asymilacji, że tak powiem, migracji. To znaczy, że nie robiliśmy tak na przykład jak Duńczycy, że rozdzielali poszczególne rodziny na poszczególne miasta, gminy, gdzie te grupy mogły się dobrze zasymilować i wejść w to społeczeństwo duńskie, przyswoić część tej kultury, tylko wiele państw poszło takim rozwiązaniem, że utworzyły się pewne getta, gdzie ci imigranci, którzy przyjeżdżali do tej Europy, no, nie mogli tak jakby poznać tej naszej kultury, wykonywali takie najmniej płatne zawody, a my jako społeczeństwo europejskie, kiedy już te dzieci zaczęły się kształcić i się okazało, że imigranci również mogą pracować w płatnych zawodach, to jednak ich jakoś dyskryminujemy czy odrzucamy, więc moim zdaniem tu jest problem, że tu trzeba się zastanowić, jak to rozwiązać, żeby w przyszłości takie problemy nie występowały. Dziękuję.
Bardzo dziękuję i odpowiedzi drugiego zespołu.
Tak, odnosząc się do relacji między, powiedzmy, przepływem też ludzi, wydaje mi się, że w jakimś stopniu pytanie odnosi się do tego, że Francja ma bardziej tendencje centralistyczne, a Zjednoczone Królestwo odwrotnie. Wydaje mi się, że pytanie, czy w świecie anglosaskim jest większy centralizm, kiedy na Harvardzie czy na Oxfordzie dwóch dobrych kolegów ustali między sobą, że to i to jest dobre, to i to jest złe. Jeden zostanie szefem korporacji, drugi premierem, a we Francji dwóch, powiedzmy, na Sciences Po sobie ustali urzędników, to też kolegów. No to nie jestem pewien, na ile można tutaj doszukiwać się twardych jakichś trendów, tym bardziej zważywszy na to, że już śmiem twierdzić, że we Francji jest większa przepływowość elit niż w Zjednoczonym Królestwie, gdzie w dużej mierze ta klasa jest jednak zacementowana.
Dziękuję.
Odpowiadając na pytanie, należałoby jeszcze dodatkowo zastanowić się, czy sam fakt tego, że te korporacje istnieją w otoczeniu demokratycznym w Stanach Zjednoczonych, czy nie demokratyczne. Czy te osoby decyzyjne w tych korporacjach są wybierane w sposób demokratyczny? Powątpiewałbym, a dodatkowo jeszcze warto wspomnieć o poczynaniach chińskich firm.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pewnie moglibyśmy mnóstwo pytań zadawać, ale czas nas ogranicza. To taki moment, gdy jeden zespół i drugi zespół ma ostatnie 3 minuty, żeby podsumować swoje argumenty, a może jeszcze przekonać poszczególne osoby do głosowania, które nastąpi zaraz po tych wystąpieniach. Bardzo proszę.
Szanowni marszałkowie, droga publiczności i kochani oponenci. Hashtag co będzie jutro? Gdzie tylko się rozglądałem, tam widziałem to hasło i strasznie trudno jest powiedzieć, co będzie jutro, a co dopiero za kilka czy kilkadziesiąt lat. Ale to, co jest pewne i to, co zauważyłem, to to, że słowo demokracja było odmieniane i dzisiaj na debacie, i na całym forum, na którym się znajdujemy, przez praktycznie wszystkie przypadki. O czym to świadczy? Świadczy to głównie o tym, że jest to temat bardzo ważny, jest to temat istotny, na który warto i należy rozmawiać i o którym warto rozmawiać. Jest to temat dotknięty kryzysem. Czy to, jeżeli rozmawiamy o demokracji w Polsce, czy w Stanach, czy ogólnie globalnie, tak jak już strona opozycji też zwróciła uwagę, po 2010 roku zaczyna spadać ilość państw demokratycznych, więc widzimy faktycznie pewne megatrendy, faktycznie widzimy pewne zjawiska. Tylko tak jak wspomniałem, trudno jest przewidywać, jak to będzie wyglądało w dłuższej perspektywie, bo rozmawialiśmy o chlebie i z czego ten chleb wynika. Czy to wynika z przyczyn postkolonialnych, czy jeżeli chodzi o właśnie dobrą kondycję rynków, wolnych rynków i demokracji. A na 10 państw o największym PKB, no 8 państw jest według indeksu demokracji państwami wysoce demokratycznymi, w tym właśnie między innymi Kanada czy Japonia. Rozmawialiśmy także o bezpieczeństwie, a także o potrzebach ludzkich. Wielu socjologów czy psychologów uważa, że faktycznie bezpieczeństwo jest potrzebne, ale to wolność. Wolność łącząca tak naprawdę wszystkie zwierzęta, nie tylko ludzi, jest tą pierwszą potrzebą, która nas pcha do działania. Potrzeba wolności znajdziemy i u lwa w klatce, i właśnie u człowieka. Mamy wiosnę ludów, arabską wiosnę ludów. Ludzie występowali przeciwko państwom autorytarnym od lat. Proszę o pytanie.
To nie jest pytanie. Proszę bez tez w mowie końcowej.
Nie ma pytań, nie ma dyskusji.
Odnieśliśmy się do Huntingtona. Chciałbym też na chwilkę wrócić do Fukuyamy, który wspomniał, że historia się już skończyła. Otóż ostatnie 30 lat od publikacji jego książki pokazuje, że historia się wcale nie skończyła i życzę nam wszystkim, żeby się nie skończyła w najbliższych latach, i to od nas zależy, w którą stronę pójdziemy. Pokazaliśmy stroną propozycji, że są pewne szanse, że jest potencjał do tego, żeby państwa demokratyczne się rozwijały. Również rozwój technologii pozwala na dbanie o demokrację. Są zagrożenia z jednej strony, ale z drugiej strony spójrzmy na przykład chociażby Szwajcarii, gdzie rozwój technologii zwiększa partycypację ludzi i kieruje nas w stronę demokracji bezpośrednich, czyli tej demokracji w jak najbardziej czystej postaci. Więc jest ten potencjał, żeby kierować się w stronę państw demokratycznych, nawet jeżeli teraz widzimy pewne trendy w drugą stronę, bo po każdym kryzysie następuje wzrost, a razem z dobrobytem będziemy mogli pozwolić sobie również na tę jakże nam potrzebną wolność. Dziękuję pięknie.
Bardzo dziękuję i mowa ostatnia, czwarty mówca.
Wielmożni marszałkowie, szanowna propozycjo, droga publiczności. W przeciwieństwie do propozycji postaram się nie wysnuwać nowych tez, a podsumować to, co w tej debacie już padło. W niniejszej debacie padło wiele ważnych myśli, które jednak w mojej opinii stanowczo świadczą o wygranej opozycji. Warto wspomnieć, że tutaj już mój przedmówca sam przyznał, że po 2010 roku widoczny jest megatrend odchodzenia od demokracji na rzecz państw autorytarnych z gospodarką centralnie planowaną. Wcześniej przyznał także, że każda demokracja, że każda demokracja, że wiele demokracji miało w historii swoje upadki i po takich pikach następowały właśnie spadki. Co więcej, strona propozycji wskazała na zwiększoną migrację, jednocześnie nie kontrując argumentu naszego o celach tej migracji, które to były państwa takie jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Turcja. Niniejsze argumenty w mojej opinii świadczą o tej zdaniu opozycji. Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie. Przystępujemy do ostatniej części debaty oksfordzkiej, w którym Państwo jako publiczność będą mogli ocenić siłę argumentacji dwóch stron. To bardzo mocno podkreślam, żebyśmy nie oceniali tutaj, co my uważamy, jakich krajów czy jakich gospodarek będzie więcej w najbliższej przyszłości, tylko żebyśmy ocenili siłę argumentacji obu zespołów. Głosowanie będzie się odbywać dosyć tradycyjnie, czyli przez podniesienie ręki. Zanim zadam to kluczowe pytanie, chciałam powiedzieć, że dla mnie zdecydowanie wszyscy wygraliście. Niezależnie od tego, ile głosów dostanie która strona, myślę, że chciałabym, żeby takich merytorycznych, w dużym stopniu ekonomicznych debat było więcej wszędzie, naprawdę wszędzie. Dobrze, proszę Państwa, to teraz głosowanie. Kto z Państwa uważa, że argumentacja za krajami demokratycznymi, za gospodarką rynkową była silniejsza, mocniejsza, lepsza? Prosimy. Ja postaram się wstać i szybko zliczyć. Może dla pewności rektor też będzie liczył gorzej, jak nam wyjdą inne rachunki. Siedemnaście.
Się zgadza.
Zgadzamy się co do liczenia. Proszę Państwa, kto z Państwa uważa, że zespół broniący tezy, że w najbliższej przyszłości będzie przybywać krajów autorytatywnych? Dwadzieścia trzy głosy, tak nam się wydaje. Nie byliśmy pewni, czy 23, czy 24, ale to jednoznacznie wynika, że ta drużyna bardziej Państwu się podobała, jeśli chodzi o argumentację. Ale ja jeszcze raz bardzo proszę o brawa dla wszystkich.
Gratulujemy. Naprawdę jesteśmy, proszę Państwa, pod bardzo dużym wrażeniem. Mamy wspaniałych studentów, myślących, mądrych i niech tak będzie, że Uniwersytet Łódzki i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ma wspaniałych studentów, a nie tak, jak niektórzy mówią, inaczej. I studentki.
I niech to się stanie nową tradycją, że debatujemy.
Oczywiście.
Wstańcie, to dla Was są te brawa.
Tak. Ale... ale jednak, proszę Państwa, niech zwycięża demokracja, niech zwycięża gospodarka rynkowa. Dlatego z panią rektorką mamy apel 15 października.
Głosujemy.
Wszyscy idziemy do wyborów. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
Dzięki.